objawienie Jana, 3 rozdział, jest to list Jezusa do Laodycei, do zboru w Laodycei. A do anioła zboru w Laodycei napisz: tak mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. W przypowieści Salomona jest napisane: ucho, które słyszy, oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Także do nas Bóg mówi jako do wierzących. Wierzę, że wszyscy mają uszy. Uszy nie tylko te cielesne, ale i duchowe. Dlatego otwórzmy też swoje serca, bo Paweł nawołuje nas, abyśmy otworzyli też swoje serca. I w tym sercu są właśnie te uszy duchowe. Żeby nie było tak, że tylko usłyszymy teraz, wyleci drugim uchem, tym cielesnym, ale żeby coś zostało, to musi być też serce otworzone. Jeżeli jesteśmy naczyniami, Bóg mówi przez Pawła w 4 chyba rozdziale 2 do Koryntian, jesteśmy naczyniami, to naczynie musimy otworzyć. Otworzyć, to my musimy otworzyć. Bóg tak stworzył naczynia, że dał im również możliwość, aby one otwierały się na Stwórcę. I my chcemy, myślę, że otwierać swoje serca do tego, co daje życie, bo pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi, że w tym Słowie było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność go nie przemogła. Czyli to jest właśnie taka dla nas zachęta, że jeżeli wpuścimy życie do naszego właśnie serca, to Bóg sam będzie już wykonywał pracę. Do nas należy, żebyśmy po prostu byli tą czwartą glebą, która wydaje 30-krotne, 70-krotne lub 100-krotne plony. To jest właśnie do nas. Kochani, niektórzy teolodzy mówią, że właśnie to są dzieje ludzkości i od pierwszego, od Efezu do Laodycei właśnie to jest ten okres Kościoła tutaj na ziemi, okres tej łaski, który panuje. I no tak można i to również też tak interpretować. Inni mówią natomiast, i jedna i drugie interpretacja myślę, że jest dobra, że to są różne też kościoły z różnymi problemami. Bo na pewno tak jest, że wiele kościołów jest z różnymi problemami. Możemy znaleźć tutaj naprawdę i nasz kościół w różnych takich miejscach, no ale chciałbym się skupić na tym liście właśnie do Laodycei. Laodyceja z greckiego oznacza sąd nad narodami. Sąd nad narodami, więc jest to uwidocznione. To nie jest też taki, myślę, przypadek, że to słowo jest użyte, że jednak jest to Kościół czasów ostatecznych. On będzie tak właśnie wyglądał, jak tutaj jest pokazane. I Bóg, po co On właściwie tutaj pozwolił, żeby coś takiego było zapisane w Biblii? Bo Bóg chce ratować również ten Kościół czasów ostatecznych. To nie jest tak, że sobie pozostawił, a róbcie sobie co chcecie, tamtym Kościołem się zająłem, a teraz czasów ostatecznych Kościołem się nie będę zajmował, bo bardzo grzeszą i nie mam zamiaru z nimi już dyskutować. Nie, Bóg cały czas mówił i w Starym Testamencie mówił do ludzi, i w Nowym Testamencie, a szczególnie mówię, powtarzam, mówi do swojego Kościoła, do swojego ciała, tak? Wiemy, że Jego ciało jest najważniejsze. No, słuchajcie, skoro Jezus nas przyjął i powiedział, że my jesteśmy Jego ciałem, a On jest głową, no to jakże On nie będzie miał starania o swoje ciało? Tak jak tu jest analogia w 5 rozdziale listu do Efezjan odnośnie męża i żony. Przecież mąż, prawdziwy mąż, który kocha swoją żonę, nie będzie po prostu odrzucał, będzie ją traktował, pomiatał, albo w ogóle odejdzie. Prawdziwy mąż Boży, wierzący, tak nie postąpi, prawda? Więc i również tym bardziej Jezus Chrystus nigdy nie postąpi w ten sposób. I On go oczyszcza, jak tam jest w 5 rozdziale napisane, On oczyszcza, aby był święty i niepokalany. I teraz chciałbym od 14 wersetu. To mówi ten, który jest Amen. Ciekawa sprawa. Jezus, to jest następne imię Jezusa. Zobaczcie, że tylko właśnie w tym właśnie liście zostało użyte imię Jezusa jako Amen. To znaczy imię Amen oznacza to, co właściwie później jest też napisane. Świadek wierny, prawdziwy, początek stworzenia Bożego. I niech tak się stanie wszystko, prawda? To jest to słowo Amen. To jest wierność, dokładność, niezmienność, prawdziwość. Ponieważ On się nigdy nie zmieniał i również jest napisane, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. To jest również zapisane w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 18 werset. Jezus się nie zmienia i dlatego po prostu my mamy się dostosować do Niego. I niech tak się wszystko stanie, jak On do nas mówi. To jest zachęta dla nas, żeby się to wszystko tak stało, bo On oczywiście karci, napomina, ale mówi, co zwycięzcę również czeka. Świadek wierny i prawdziwy. Tak, Jezus jest świadkiem wiernym i prawdziwym. On przeszedł wiele. On przeszedł wszelkie doświadczenia, próby i dlatego jest prawdziwym, bo wszystko się też wykonało. On potwierdził, Bóg właściwie potwierdził również przez to, że Jezus zmartwychwzbudzony został. Początek stworzenia. Tutaj niektórzy próbują powiedzieć, że właśnie On był tylko początkiem stworzenia. Nieprawdą jest, bo Biblia też w innym miejscu mówi, że On jest jednorodzonym Synem Bożym i w wielu takich miejscach jest, że On jest Bogiem. On jest Bogiem i Słowo jest Bogiem i tak dalej, więc tu jest tylko powiedziane, że jest od początku. Stworzył razem z Ojcem świat, więc On jest od początku. Jest, będzie, był. To jest właśnie imię również Jego. Stan duchowy zboru w Laodycei jest tu pokazany. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. Najpierw Jezus Chrystus pokazuje, jaki jest stan duchowy w zborze w Laodycei. No i Pan od razu pokazuje, a także ślepni, a nie gorący, ani zimny wypluje Cię z ust moich. Czyli Bogu nie podoba się, że po prostu zbór jest letni. Kochani, teraz zobaczmy dlaczego. Dlaczego letni Bogu się nie podoba? Dlatego, że letni nie może nawet nikogo zagrzać. Jeżeli letni zimnego weźmie, to obaj staną się zimni. Tylko gorący może zagrzać drugiego. I Bóg pokazuje tutaj to, że On nie chce mieć z takimi ludźmi do czynienia później. Co znaczy, że z ust moich wypluje. Pamiętacie taką historię, kiedyś też już na ten temat mówiłem, kiedy Eliasz przychodzi do Achaba i mówi, że będzie spuszczony deszcz na ziemię. Ale najpierw mówi, zgromadź mi swoich tych proroków Baala, no i wtedy po tym okaże się, kto jest Bogiem. No i zgromadził Achab i był sąd najpierw nad tymi prorokami Baala. Żeby było błogosławieństwo, żeby przyszło duchowe błogosławieństwo, musi być też sąd nad tym, co jest złe, co jest nieprawdziwe, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym. No i wtedy tak się wydarzyło. Modlił się Eliasz i była ta chmurka, z której później wielka ulewa była. Ale o czym chcę powiedzieć? Eliasz mówił, do kiedy wy będziecie kuleć na obie nogi? Jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Baalem. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Panem. Po prostu było coś takiego, że Izrael jednak do końca nie opuścił Boga. Jednak on, wiecie, długo, no po prostu tak się wahał. Być może polityka, którą prowadził Achab razem z Izebel, a może Izebel razem z Achabem, powodowała, że no był lud zastraszany, bał się myśleć o Bogu, nawet no wyznawać to, co rzeczywiście powinien wyznawać, Boga prawdziwego. Ale mimo wszystko zobaczcie, że do końca nie chcieli ani tu, ani tu. A to jest najgorszy stan człowieka. Kiedy ani tu, ani tu. Zobaczmy takiego Judasza. Ani tu nie był do końca przekonany. To jest najgorszy stan człowieka, który może właśnie ponieść bardzo, bardzo złe konsekwencje tego właśnie swojego zachowania. I Bóg zawsze chce zwrócić serca człowieka na jego właśnie słowo. Tak możemy też szpiegów różnych, prawda, zobaczyć w dzisiejszych czasach, że to jest straszny jednak stan takich ludzi. Nawet gdy trafią do więzienia, to są bardzo, bardzo źle traktowani. Kochani, teraz właśnie dlaczego mówi Pan Bóg, wypluję cię z moich ust? Gdy Pan nas jeszcze wyznaje przed Bogiem, zobaczcie, On jest tym, który również wstawia się za nami, prawda? Zauważcie, że Jezus siedzi teraz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za nami. Czyli On cały czas ma na ustach nasze imiona. To jest piękne. Naprawdę to jest tak cudowne, że sam Jezus się wstawia do Ojca, bo byśmy tak naprawdę bez Niego nie mieli możliwości życia. I gdy my tutaj mamy tą nawet wieczerzę, patrzcie, On się wstawia za nami, abyśmy w czystości przychodzili do Pana. Po to Jego krew została wylana, po to Jego ciało zostało złożone w ofierze, abyśmy żyli. I każdy nasz grzech, jak On bardzo też przeżywa, my Go bardzo ranimy, ale mimo wszystko mamy orędownika. Drugi rozdział pierwszego listu Jana mówi, że my mamy orędownika, że my możemy zawsze przyjść tam do Niego i sami prosić o przebaczenie. Ale gdy człowiek nie chce wyznawać grzechu Bogu, no to już jest niedobry stan jego. Już jest to niebezpieczeństwo, że Pan może wypluć go z ust swoich. Kochani, ja tutaj chciałbym podkreślić, że warto wyznawać grzech, ale z drugiej strony jeszcze jedna rzecz jest. Zobaczcie, krzyż ma dwie belki. Jedna jest do góry, ktoś to pięknie to opowiedział, a druga belka jest poprzek. To znaczy, że ja i Bóg, Boże, przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, ale ta belka jest ja i mój brat, siostra. I my również powinniśmy myśleć o tym, że to nie wystarczy Bogu powiedzieć i sobie przysiąść i udawać, że wszystko dobrze jest. Zobaczcie, tak nigdy nie będzie. Tak nigdy nie było żadnej społeczności między człowiekiem a drugim człowiekiem, jeśli nie została załatwiona sprawa. Tu ostatnio Mijek fajne świadectwo powiedział, że po 20 latach przeprosił człowieka, spotkał go w końcu i przeprosił go. Wiecie, to jest wspaniała rzecz, że może człowiek mieć nareszcie spokojne sumienie. To nie jest tak, że coś tam w sumieniu jeszcze go gryzie, nie może patrzeć na drugiego człowieka, nie chce, żeby drugi człowiek był w zborze, a jak już jest, to z dala od niego odsiądę. To nie jest tak. My musimy mieć te czyste serca do siebie. To sumienie, żeby nas w ogóle nie gryzło. Żebyśmy też nie zatwardzili naszych serc, kochani. No właśnie, przez oszustwo grzechu. Nic innego jak oszustwo grzechu. No, wszystko jest w porządku. Niektórzy mogą powiedzieć. Ale wiadomo, że nie jest w porządku. Dlatego, kochani, ważną rzeczą jest, aby i na ustach naszych również był ten brat, siostra w dobrym znaczeniu. Dobrze, żebyśmy o nim myśleli, załatwili pewne sprawy, żeby nie udawać, że wszystko jest w porządku, że możemy teraz wszystko wspólnie robić, a jednak coś się ciągnie za człowiekiem. I ten druga osoba wie o tym, że coś było nie w porządku. No ale cóż zrobić? Miłość, miłością trzeba, miłością rzeczywiście darzyć. Kto ma to poznanie i miłość, musi umieć cierpieć, tak? My mówiliśmy we wtorek też o tym cierpieniu człowieka, że się kształtuje też cierpliwość przez cierpienie. Czyli jeszcze raz mówię, żeby Pan nas nie wypluł ze swoich ust, to my musimy załatwiać te wszystkie sprawy, aby imię nasze nie zostało wymazane, jak to w innym liście jest napisane. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Kochani, tutaj jest ważna rzecz. Bogaty jestem. Można to w sensie materialnym powiedzieć też. I prawdopodobnie zbór laodycejski był bogatym zborem. Oni mieli duże przychody, ale ja myślę, że nie tylko o to chodziło. Chociaż powiem wam, kiedy człowiek się bogaci, my sami wiemy, jak w domu mamy wiele rzeczy, wiele takich naprawdę wynalazków światowych, to wiemy, jak jest. Że już Pana tak naprawdę tyle czasu nie potrzebujemy. Nie spędzamy z nimi tyle czasu, no bo tu się pstryknie, tam się pstryknie, to się zrobi. No i tak schodzi ten czas. I nie ma się później co dziwić, że życie nasze tak wygląda, że no, nie mamy zwycięstw, że nie objawiają się czasami też i dary Ducha Świętego. No to wszystko właśnie, to wszystko to czyni. Ale właśnie jest jeszcze czasami to drugie bogactwo. Bardzo, bardzo wymowne i ludzie myślą o sobie bardzo dużo. Więcej myślą, że znaczą niż ten drugi brat, siostra. I tutaj chciałbym przy okazji 18 rozdział Łukasza. Bo to bardzo się odnosi do tego. 18 rozdział od 9 do 14. Łukasza, 18 rozdział od 9 do 14. Trzymajmy też trzeci rozdział objawienia Jana dalej. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięciny z całego mego dorobku. I tak dalej może było. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Taki jest problem ludzi, że ta pycha właśnie, coś troszeczkę więcej może wiedzą, coś więcej po prostu znaczą, a czasami może to być i pozycja jakaś, może być ktoś dyrektorem, prezesem firmy, może ktoś być kierownikiem jakimś, może ktoś mieć wykształcenie większe i to już decyduje, że ktoś jest większy. Z takim nie będę gadał. Wiecie, czasami się pojawiają ludzie biedni, czasami ludzie, którzy może gorzej wyglądają, może również ludzie, którzy właśnie są bezdomnymi i powiem wam, mało jest tych, którzy podchodzą do nich. Natomiast kiedy ktoś bogaty przyjdzie, to widać, widać po prostu, jak podchodzą ludzie do takich, no właśnie, dobrze ułożonych, ładnie ubranych. To też jest stronniczość. To też jest niedobre. Także patrzmy na to i nie wywyższajmy się i nie mówmy o sobie, że już wszystko wiem. Czasami problem takich ludzi to jest taki, może rzeczywiście wszystko bardzo dobrze czynią, ale mniemanie mają większe o sobie, prawda? To już jest źle. Poza tym powiem wam, że nawet ktoś, jeżeli ma jakieś poznanie, to nie poznał, Biblia mówi tak, jak jeszcze powinien poznać. I tu już jest ten grzech, jeśli się wywyższa z poznaniem w czymś, prawda? A może się myli w ogóle. Więc też uważajmy na takie stwierdzenia, że już jesteśmy zupełnie bez winy, bo to jest niedobre. My musimy zawsze być poddani. Tak jak wczoraj rozważaliśmy na braterskich, że didaktikos znaczy nie tylko ten, który potrafi nauczać, ale też ten, który przyjmuje nauczenie. To jest ten człowiek, mówione było o biskupach, że człowiek, który potrafi również przyjmować pouczenie. To jest, myślę, prawdziwy też uczeń. Pan Jezus powiedział, że mamy czynić uczniami wszystkie narody, prawda? Więc uczeń cały czas się uczy. Ale jeśli człowiek myśli, że już wszystko dobrze robi, wszystko już wie, no to właśnie jest podobny do tego faryzeusza. A tak nie powinno na pewno być. I ważną rzeczą jest, żebyśmy też nie byli jak ten celnik, że cały czas przepraszać i robić swoje. Też musimy na to zwrócić uwagę. Ale powróćmy może do trzeciego rozdziału objawienia Jana. Ten bogaty właśnie, jestem, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Taki stan jest takich ludzi przed oczami Bożymi. Zobaczcie, w szóstym rozdziale Izaasza, kiedy Izaasz zostaje powołany, to wiecie, on widzi swój brud. Jeżeli taki faryzeusz po prostu, który wszystko wie, by stanął teraz przed Bogiem, Boże, to by powiedział, sakryj mnie, Panie, nie chcę widzieć Ciebie. Taki jest święty nasz Bóg. Taki nasz święty Pan jest. Więc jakże dobrą rzeczą jest przyjmować pozycję pokornego człowieka. Uniżonego człowieka. Panie, tak naprawdę to ja nic nie wiem. Ja jestem, chcę być tylko Twoim sługą. Sługą, naprawdę. Chcę być tym, który jest bratem. Który na równi traktuje drugiego brata, siostrę. To jest ta pozycja najlepsza dla nas. Dla mnie, dla Ciebie. I tutaj nie musimy się obawiać, że ktoś tutaj Was jakoś karci, czy cokolwiek innego mówi. Po prostu zachęcam nas wszystkich, abyśmy tą pokorną postawę mieli. Pan Jezus powiedział, bądźcie jak dzieci. Uniżcie się jak dzieci. Przyjmujcie wszystko jak dzieci. To jest najlepsza postawa. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Tak. To jest ważne, żebyśmy przyjęli Jego słowo. W Joba jest napisane bardzo taki fajny fragment. Joba 22-25. Jeżeli Wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie, wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Pan ma być naszym złotem. Jego słowo ma być naszym złotem. I wszystko, co On po prostu nam chce dać, to jest złotem. A czasami są właśnie problemy, doświadczenia życiowe. Co to znaczy złotem? Pamiętajcie, że złoto też jest taką kopaliną i potrzebuje obróbki przez temperaturę, przez ogień. I to jest właśnie wspaniała rzecz, że gdy złoto wrzucamy do ognia, to żużel, a złoto jest ciężkie, to żużel idzie do góry. To się zbiera, ten żużel wyrzuca. Ale gdy jeszcze odkręcimy troszeczkę pieca, damy jeszcze więcej temperatury, okazuje się, że to złoto jeszcze było zanieczyszczone. I dlatego są te próby złota napisane na wewnętrznej stronie takich obrączek, pierścionków. Czym większa próba, tym lepsze złoto. I Bóg nas poddaje próbie. I Bóg chce, żebyśmy przechodzili próby. Wiele kościołów jest takich, którzy chcą żyć bez prób. A dlaczego? Dlatego, że przyjęli standardy światowe, żyją jak świat i oni żadnych prób już nie przechodzą. I oni tak samo, zobaczcie, przyjęli standardy światowe, bogaty jestem, wszystko już mi wolno. I nie przechodzili żadnych prób. Bóg mówi, musisz przejść próby. Musisz przejść próby. I to jest w twoich oczach może złe, ale to jest dobre dla ciebie. I dlatego, kochani, my musimy przechodzić próby. Pan mówi przez człowieka, który napisał list do Hebrajczyków, prawdopodobnie Paweł, że kogo karcę, tego miłuję i smagam. I smagam każdego syna, którego przyjmuję. Gdy przechodzicie karcenie, to jesteście jak moje dzieci. Bo gdzie jest ojciec, którego by nie karał? Nie ma takiego tak naprawdę ojca. A jeżeli jest taki ojciec, to po prostu zapomniał, że jest tak naprawdę ojcem. To zapomniał, że jest ojcem. I musi po prostu się opamiętać. Jeśli ktoś z nas jest takim ojcem, który nie karze dzieci swoich, to niech się opamięta. Bo dopóki jaś jest, to można jeszcze go coś nauczyć. Później już go nie nauczysz. Idzie swoją drogą. I musimy to czynić. I Bóg to czyni, abyśmy wraz ze światem nie zostali pochłonięci. Ale ten, który przechodzi próbę, dostaje też wieniec sprawiedliwości. Jakuba, pierwszy rozdział mówi o tym. Jeżeli przechodzimy próby, kochani, to my mamy ten wieniec. Za każdym razem. I to złoto coraz jest lepsze. I Bóg daje nam następne. Ale dla nas już jest to bez takiego już problemu, jak na początku. Na początku, gdy Bóg dawał nam próby, to co mówiliśmy? Boże, dlaczego? Dlaczego mnie tak karzesz? Panie, tyle nieszczęść. A później, gdy przechodzimy, widzimy rezultaty tego, że stajemy się mocniejsi, że stajemy się bardziej dojrzali, bardziej męscy, do męskiej doskonałości dorastamy. Nawet kobiety nasze wierzące również tą doskonałość mają, nie są takie płaczliwe i narzekające. Tak? I wtedy mamy to wielkie zwycięstwo i możemy być przydatni Bogu, bo wtedy przychodzą doświadczenia. Zobaczcie w Indiach, co się dzieje. Przychodzą straszne doświadczenia. I oby tak nie było, że niektórzy odpadają. Wybierają się Jezusa. Oby tak nie było. Ale większość, myślę, że trwa. Szukają ratunku, na pewno. I my modlimy się też o nich. Ale kochani, my musimy wiedzieć, że może to przyjść na nas. I wtedy co? Kiedy nie przechodziłeś takich prób, nie doświadczałeś Boga w tym wszystkim, nie wołałeś, kiedy była próba i nie miałeś odpowiedzi, no bo jak mogłeś mieć odpowiedź, jeśli nie wołałeś? Wziąłeś sprawy w swoje ręce, a w swoje ręce to znaczy, że światowe rzeczy zacząłeś czynić podobnie jak świat. No to gdzie później będziesz? Gdzie później będziesz, jeśli nie wołasz o pomoc do Boga w trudnych sytuacjach? Wołaj do mnie, a ja Cię wysłucham, a Ty mnie uwielbisz. Tak Słowo Boże mówi. Wołaj, kiedy przechodzisz te trudne chwile, a ja Cię wysłucham. I oddam Ci ratunek, a Ty mnie uwielbisz. Także Pan właśnie mówi po to, żeby nie wystąpiła haniebna nagość Twoja. Moja, Twoja, to żebyśmy właśnie zwyciężali. Żebyś właśnie tak jak Polacy mówią, a nagi, nie Panie usuniłeś i nagi umrę. My tak naprawdę, może inaczej to brzmiało, ale w każdym razie my tak naprawdę będziemy mieć tą szatę białą. I każdy z nas właściwie został przyodziany w szatę białą, kochani. I Biblia w objawieniu Jana w 22 mówi, że mamy prać tą szatę. Mamy prać. bo my dostaliśmy tą szatę białą. Ale chodzimy po tej ziemi i może się zdarzyć, że zbrudzimy. Ale wtedy mamy tego rądownika właśnie. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź wtedy gorliwy. I teraz ta gorliwość jest bardzo takim ważnym elementem w naszym życiu, bo no cóż, można tak znowu powiedzieć o tym, że letni ludzie nie są gorliwi. Letni są gorliwi? No nie są gorliwi. Zimny absolutnie nic nie zrobi. On się nawet nie odezwie. Letni, no, coś go tam trapi, ale no jakoś też nie może nic zrobić. Gorliwy, to znaczy jest ten gorący człowiek. Gorący. A gorący dla Boga to ten, który stale ma przed oczami Słowo Boże i chociaż nie czyta, ale on żyje z tym Słowem na co dzień. On po prostu, gdy przychodzi do domu po pracy, bierze też Słowo, kiedy obowiązki swoje spełni, bierze Słowo, on czeka na ten czas, żeby spotkać się z Bogiem, napełnić się Słowem, być z Nim w modlitwie. On cały czas czeka. On również przychodzi na społeczności, chce zobaczyć się z braćmi po to, żeby więcej do Pana zawołać, być z nimi i również coś czynić dla Królestwa Bożego. Gorliwy to znaczy ten, który będzie również szedł i zdobywał ludzi. Nie będzie myślał o swoim. Wielu jest ludzi, kochani, którzy szukają swego. I to Paweł mówił, ale Tymoteusz szukał Pana. Szukał tego, co Boże. I on chciał być gorliwy. Czasami rzeczywiście ostyk, bo był młodym człowiekiem, ale Paweł go zachęca. I znów na nowo roznieść ten dar łaski. Dar łaski, który został Ci dany przez nałożenie rąk starszych, przez modlitwę. I znowu gorliwie właśnie roznieconym ogniem. Tylko ci ludzie, którzy właśnie w ten sposób postępują. I dzisiaj do nas, Bóg również do nas mówi, roznieć na nowo ten dar Boży, który jest w Tobie. Przecież Jezus Chrystus mieszka we mnie, w Tobie. I dlatego On chce, żebyśmy rozniecali przez miłość do Niego, przez modlitwę, przez pokutę. Bo nie ma innego sposobu, kochani, przez pokutę. Pierwsza rzecz, która jest, to pokuta dla wierzących ludzi. To również załatwienie spraw, które po prostu nie zostały jeszcze rozwiązane i załatwione. I wtedy, kochani, coś się będzie działo w naszym życiu. To nie będzie już sztuczna droga, moja jakaś droga i upodobniona troszeczkę do Ducha Świętego, że Duch nas Święty prowadzi, ale nie prowadzi, ponieważ pewne rzeczy nie zostały jeszcze załatwione. I dlatego po prostu będą mydlone oczy innych. Ale wiedzmy, że Duch Święty jest świętym, pełen miłości, pełen jedności. Kościół jest pełen jedności, miłości, gorliwości, który żyje w miłości do siebie i do Boga. Kochani, co to by było za przykazanie? Miłuj Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całego umysłu. Jakby tylko to było. Tu ktoś właśnie wspaniale powiedział, nie wiem czy pastor, czy ktoś inny, ale to jest jako jedno przykazanie, drugie w sumie, ale jako jedno trzeba stosować, a bliźniego swego jak siebie samego. I ktoś wyciągnął tylko te słowa jak siebie samego i kochał siebie, dla siebie tylko wszystko zrobił. Ale tak naprawdę powinien, jeśli tak bardzo kochał siebie, powinien też innemu te wszystkie rzeczy obdarowywać go. Widzicie, to jest właśnie ta miłość. To jest ta miłość Boża, która powinna nam towarzyszyć. I patrzcie, 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest powiedziane do wierzącego zboru, do wierzących ludzi. My używamy tego do ewangelizacji, bo to jest piękny werset, rzeczywiście. Ale powiem wam, że Jezus stał za drzwiami zboru laodycyjskiego i nie mógł tam wejść, bo jest dżentelmenem, jak ktoś nazwał. On na siłę nie będzie wchodził. To ty, to ja, to każdy z nas musi go zaprosić z co często jest mówione przed nabożeństwem, takie po prostu, czasami no były jakieś może trudniejsze słowa, ale po to, żebyśmy wyznawali te grzechy, żeby nas nic nie obciążało, żebyśmy coś zauważyli w naszym życiu, że Bóg może być uwielbiony tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście czystość, kiedy jest miłość do Niego prawdziwa, niesztuczna, szczera. I to właśnie po prostu Bóg przychodzi wtedy do nas, przychodzi, zapraszamy Go z całego serca. I zapraszamy Go po to, aby wysłuchać Słowo i być doskonalszym. Nie, żeby wysłuchać Słowo i nie przyjąć Go. Bo tu powiedzieliśmy na samym początku, to ma uszy. Uszy Boże. To wysłucha tego wszystkiego, prawda? I my musimy o tym myśleć właśnie, że Pan Jezus czasami przychodzi w uwielbieniu. Zaczyna się coś, Słowo jest i wielu z nas nie przyjmuje. I może On nie jest jeszcze za drzwiami zboru, ale często za drzwiami naszego serca. I czeka, i puka. A co z tym Słowem zrobiłeś? Co było mówione? I puka. Puka. I po imieniu woła jeszcze. Jeszcze woła. Jeszcze Cię nie wypluł. Ale przychodzi czas, kiedy upomni się o te wszystkie słowa. Co zrobiłeś z tymi słowami? Co były głoszone? To nie były ludzkie słowa, tylko Boże słowa. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Pamiętacie, co matka synów Zebedeusza powiedziała? Właśnie to, tego chciała. Ona miała dobre poznanie. Ona wiedziała, że ci, którzy rzeczywiście będą w niebie, będą siedzieć do Jezusa. No, a nawet na Jego tronie zasiądą. Niektórzy, prawda? Ona chciała tego, żeby jej synowie zasiedli. Ale Pan Jezus pokazał jej, że nie ci, ale ci, którzy zwyciężyli, którzy do końca trwali. Do końca trwali w miłości i w czym? I w gorliwości dla Niego. I w gorliwości dla Niego, dla innych, usługiwali innym. Żyli, aby rozgrzać drugiego człowieka. Nie żeby zostawić, zniechęcić go. Powiecie, gdy nie przychodzimy na nabożeństwa, to też niektórzy ludzie zniechęcają się. Kto jest słabszy, zniechęca się. Ale wesprzyj go, rozgrzej go też. Dzisiaj w piątek będziemy mieć modlitwę nocną. Niedługo mamy tak wielkie przedsięwzięcie dla nas, dla naszego Kościoła i dla tego miasta. I jak dobrze by było, gdybyśmy przyszli wszyscy, naprawdę wszyscy i zaczęli się modlić o to. W jedności. Świat zobaczy, czy jesteśmy w jedności, czy nie. Później. Zobaczy, przyjdą i zobaczą tutaj, jakie pustki są na modlitwach. Coś zobaczy, że nie jest tak. Bóg chce, żebyśmy byli w jedności, w miłości. My potrzebujemy wszystkich tutaj was w modlitwach, aby się to objawiało właśnie. I dary, i miłość wzajemna. Jak może być miłość wzajemna, jak mało ze sobą przebywamy? Nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy tutaj obecni na modlitwach. Potrzebujemy siebie. Potrzebuję. Ja was potrzebuję. Każdy z nas potrzebuje. I dlatego zwycięzcy, bądźmy tymi zwycięzcami właśnie. Chciejmy być tymi zwycięzcami do końca trwający i zacznijmy być gorliwi dla Pana. Gorliwi, nie mdli, ale gorliwi dla Pana. To może wszystko, ale na pewno ja wierzę, że nie wszystko, ponieważ tak naprawdę to powinniśmy tak, jak właśnie Bóg stworzył takie wspaniałe zwierzę, jakim jest krowa, która po prostu bierze pokarm, przeżuwa, jeszcze raz przechodzi, jeszcze raz przeżuwa. Pomyślmy nad tym słowem. Jeszcze to słowo właśnie tak przegryźmy i poprośmy Pana. Ja was proszę, żebyście poprosili Pana. Panie, co mi brakuje? Boże, pomóż mi, abym po prostu był bardziej gorliwy, abym był tym, który jest też pokorny w duchu. Amen.